To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Dziki, tematem numer jeden na sesji Rady Warszawy, tak podała przed chwilą TVP3 Warszawa. Przypomnę, wczoraj przeciwnicy odstrzału tych zwierząt zebrali się pod stołecznym ratuszem, żeby zaprotestować przeciwko strzelaniu do dzików. Aktywiści apelowali m.in. o wstrzymanie decyzji pozwalającej na odstrzał dzików, powołanie rady ekspertów i wprowadzenie alternatywnych metod zarządzania obecnością dzików. O powracającym problemie dzików porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest pan doktor habilitowany Jakub Gryz, Instytut Badawczy Leśnictwa. Dobry wieczór, panie profesorze, witamy.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Czy problem dzików w Warszawie ma inny charakter niż w innych miastach?
Myślę, że jest podobny, choć na pewno są różnice regionalne związane z usytuowaniem miasta, udziałem powierzchni, terenów zielonych, jakichś lasów, obecności rzek. Natomiast myślę, że mechanizm jest podobny, z tym, że uważam, że na ten problem powinniśmy patrzeć o wiele szerzej niż to często się przedstawia w mediach, typu zabijać, nie zabijać, strzelać, usypiać. Na to trzeba spojrzeć z szerszego kontekstu, dlatego że w ograniczaniu tych interakcji między ludźmi a zwierzętami tutaj kluczową rolę odgrywa gospodarka przestrzenna, planowanie. To jest często pomijane. Teraz wszyscy zajmują się na przykład tworzeniem planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego i te dokumenty, no one będą potem matrycą dla tych planów już miejscowych. One mają kluczowe znaczenie dla właśnie ograniczania tych interakcji między zwierzętami a ludźmi.
No, i dlaczego miasta... problem dzików w polskich miastach co roku wraca, panie profesorze?
Znaczy, on wraca w znacznej mierze z powodów to często psychologicznych, socjologicznych. No tutaj są różne frakcje ludzi, one są bardzo ze sobą spolaryzowane. Ja też się im przyglądam. No i widzę, że tutaj poziom emocji bardzo, bardzo rośnie. Ale tak jak mówię, to o czym zacząłem jest to najważniejsze. No, na przykładzie Warszawy, no to jeżeli na dużą skalę są przeznaczane pod zabudowę lasy, które często są bardzo istotną ostoją dzików, ale też innych zwierząt, no to trudno, że jest to po prostu generowanie problemu, tak? Politycy sami tworzą problem, który potem chcą rozwiązać, tak? Jeżeli ta urbanizacja się rozlewa, pochłania po prostu wszystko naokoło miasta, wewnątrz miasta, tereny zielone, często też tereny chronione, no to jeżeli w jakimś miejscu zbudujemy domy i tam wprowadzą się ludzie, a wcześniej już były tam dziki i inne gatunki zwierząt oczywiście, o których się nie słyszy, no to konflikt jest gotowy, tak? I wtedy ludzie skarżą się, że nasze osiedle zaatakowały dziki. Tak. Nie możemy wyjechać, nie możemy wyjść. Ale prawda jest taka, że trzeba na to patrzeć obiektywnie, no jak na wszystko, że to w zasadzie ci ludzie, czy decydenci tą agresywną urbanizacją zaatakowali dziki, które tam i inne gatunki zwierząt, które były tam już wcześniej. Także gospodarka przestrzenna jest bardzo, bardzo ważna.
No dobrze, panie profesorze, ale skoro ta gospodarka przestrzenna jest tak ważna i wiemy o tym, że są te, no między innymi leśne tereny zabudowywane, to w takim razie w tej sytuacji, skoro mamy tam te domy, to jak sobie radzić z dzikami w polskich miastach, czy wokół polskich miast?
No, poza gospodarką przestrzenną, kluczowym drugim elementem jest zachowanie się ludzi. To, co oni robią, czy jest to zespół tysięcy różnych niewielkich czynności lub zaniechań, które powinny być realizowane. No możemy się tu trzymać konkretnych przykładów. Na przykład te, które zbulwersowały już chyba pół świata, bo te media z placyku zabaw na Bemowie w Warszawie to już się rozprzestrzeniły chyba po całej planecie.
Tak.
No to były dziki na placu zabaw. Oczywiście ktoś je tam zamknął, przyjechały służby, wiadomo co się stało. No ale problem jest tutaj, że po pierwsze dziki nie powinny się tam dostać. Ktoś zostawił otwartą furtkę. Potem ktoś te dziki najprawdopodobniej tam po prostu zamknął. Dodatkowo tam, gdzie są dzieci, no to wszystkie dzieci coś jedzą albo opiekunowie chcą je czymś nakarmić. No więc dzieci nie chcą jeść. Więc jeżeli pan pójdzie na taki placyk zabaw, to tam wszędzie gdzieś leży jedzenie. Jakieś pączki, lizaki, niedojedzone chipsy. No dzik ma bardzo, bardzo wyczulony węch. I na przykład wysypane chipsy on może poczuć, że w zależności oczywiście od konfiguracji terenu, ciśnienia, warunków atmosferycznych, ale na pewno z kilkuset metrów je wyczuje. No, zwierzęta najczęściej są głodne, tak? No, my głodu już nie znamy, ale w świecie zwierząt jest to zjawisko częste. No więc dzik czuje jedzenie, widzi otwartą furtkę, wchodzi, zjada. No i akurat doszło do takiej sytuacji. Często po prostu jest tak, że dziki wchodzą z jednej strony, bo jest furtka otwarta, a wychodzą z drugiej. Nic się nie dzieje, oczyszczą ten placyk zabaw z jedzenia i nie ma żadnego problemu. No tutaj wybuchła potężna, powiedzmy, afera, no, wizerunkowa. No i stało się tak, jak się stało, ale czy ktoś wyciągnął z tego wnioski? No, ja jeżdżę na przykład dużo na rowerze, czy biegam i patrzę na te placyki. Na wielu z nich dalej furtki są otwarte, dalej biegają tam dzieci, rozrzucają jedzenie, czyli w zasadzie nie wyciągnięto żadnego wniosku. I w ten sposób trzeba patrzeć na każdą sytuację konfliktową, czy kolizję na drodze z dzikiem, dlaczego do niej doszło. Najczęściej ludzie mówią, to był jakiś zły dzik, jest ich za dużo, wbiegł pod samochód i ktoś ma zniszczony zderzak. No ale każda taka
Żeby
sytuacja
tylko
musi
zderzak.
być, no każda taka sytuacja musi być dokładnie przeanalizowana.
Tak.
Jeżeli budujemy coraz więcej dróg, te drogi często przebiegają przez pola, lasy, łąki. No nie wiem, jak to jest w Krakowie, ale przypuszczam, że podobnie, że na przykład ta łanowa zabudowa się wdziera po prostu na tereny rolnicze.
No tutaj na Kopcu
Pojawiają
Kościuszki w
się.
Krakowie jest bardzo dużo dzików. Regularnie je widzimy. I w dzień, i w nocy.
No tak jak mówię, wracając do tego, co mówiłem, każdy przypadek należy dokładnie przeanalizować. Natomiast do tego, co obserwujecie Państwo przez okno, czy idąc do pracy, czy wracając z pracy, no to na to też nakłada się cały szereg czynników, tak? Pytanie, dlaczego dziki się tam pojawiają? Czy na przykład ludzie bardzo często narzekają, że dzików jest strasznie dużo, bo ostatnio ich bardzo wszędzie jest, widać je lub ślady ich obecności. No ale mamy taką sytuację. Mieliśmy stosunkowo ostrą zimę, czyli de facto normalną. Było dużo śniegu, śnieg był zmrożony. No, dzik ma krótkie nogi i po prostu poruszanie się po śniegu powoduje, że ma duże wydatki energetyczne, tak? Czyli tak jak my lubimy chodzić po odśnieżonym terenie, typu chodnik, ulica, jeździć samochodem po ulicy, no to dzik też szuka takiego
Bo
terenu, gdzie
wygodniej.
po prostu jest mu wygodniej, tak? A w dodatku były bardzo silne mrozy, czyli no, dzik ma zwiększone zapotrzebowanie na energię, na pokarm, aby utrzymać temperaturę ciała. W dodatku porusza się w tym śniegu, więc dodatkowo musi po prostu więcej zjeść, żeby przeżyć.
Ale panie
A
profesorze,
zwierzęta.
kilkanaście lat temu było też bardzo dużo śniegu i mam wrażenie, że tyle dzików nie było co teraz i są one również w małych miastach, tam gdzie nie powstają nowe osiedla. I tam też się pojawiają te dziki.
W szerszym aspekcie, no to oczywiście liczebność dzika rośnie od dekad w skali całego kontynentu, w Europie, w Polsce. No więc siłą rzeczy jest też większe prawdopodobieństwo, że te zwierzęta pojawią się gdzieś bliżej ludzi. A poza tym, tak jak mówię, że to jest też pochodną tego, jak się zachowujemy. Jeżeli ludzie często dziki dokarmiają w najróżniejszy sposób, czasami no, nie wiem, ktoś zrzuca na przykład banany z balkonu, a potem się żali, że te dziki pod balkonem zryły cały, zbuktowały cały trawnik.
Tak to
Czy
wygląda.
są różne formy nieintencjonalnego dokarmiania? Na przykład no, w Warszawie ja mieszkam w takiej dzielnicy Wawer, gdzie no, doszło do jakiegoś kryzysu śmieciowego i powiedzmy od miesiąca jest potężny problem ze śmieciami. Śmiecie piętrzą się po prostu wzdłuż płotów na ulicach. No to zwabia dziki, tak? Dzikie zwierzęciem bardzo inteligentnym, szybko się uczy. No i niestety, jeżeli już się nauczy, że tutaj ludzie wystawiają worki z odpadami bio i tam jest pyszna po prostu wyżerka i stołówka, no to on już się tego nauczył. I to jest jeden taki przykład: opieka nad tymi placykami zabaw, gospodarka odpadami, gospodarka przestrzenna. Wiele drobnych elementów, które składają się na tą jakąś wizję koegzystencji. Oczywiście nie zawsze tak da się zrobić. Czasami zabijanie, mówiąc wprost, jest konieczne, ale jest to tylko ostateczność. Nie może to być jakaś główna, powiedzmy, forma mitygowania tych interakcji między ludźmi a dzikimi zwierzętami.
A jakie znaczenie dla ekosystemu mają dziki, panie profesorze?
No, dzik pełni niebywale ważną rolę. Jest integralnym elementem ekosystemu leśnego. No wiadomo, on ryje w ziemi, mówimy tutaj o buchtowaniu, czyli powiedzmy spełnia taką rolę jak pług w terenie rolniczym. Oczywiście te agroekosystemy my stworzyliśmy. No on ogranicza bardzo dużo różnych organizmów, no może zjadać gniazda drobnych gryzoni z młodymi, różne stadia rozwojowe owadów, które na przykład mogą się nadmiernie namnażać i stanowić potem zagrożenie dla drzewostanów. Także kiedyś w tych drzewostanach zagrożonych, powiedzmy, tak zwaną gradacją, czyli masowym pojawem różnych szkodliwych owadów, to nawet zalecano, żeby zrezygnować z zabijania dzików, żeby ich tam było jak najwięcej. Oczywiście w takim miejscu, który dzik zbuchtuje, to jest dobre pole do rozwoju dla różnych roślin, które no, mają otwarte pole do kiełkowania. Także jego rola jest bardzo duża.
Panie profesorze, no to teraz jeszcze ważne pytanie. Jak się zachować, jeżeli zobaczymy stado dzików? Co dzik może nam zrobić?
Czy generalnie nie należy panikować? Dzik to nie jest tygrys czy słoń, bo te gatunki w Azji czy w Afryce mogą powodować realne problemy, tak? No, nasze problemy z dzikami są, nie są tutaj jakoś specjalnie wielkie w porównaniu z innymi krajami. Nie należy panikować, ale trzeba brać pod uwagę, że dzik jest to, no, dzikie zwierzę, które trzeba traktować z respektem. Nie wolno się do niego zbliżać. Oczywiście często dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że ktoś robi sobie selfie z dzikiem, chce go ciągnąć za ogon, za ucho. No bardzo ważne jest pełna kontrola nad psami. Bardzo wiele tych skarg, interakcji między ludźmi a dzikami jest kwestią właśnie ataku psa na dzika. I potem ludzie twierdzą, że to dzik ich zaatakował. Co często nie jest prawdą. Ja to obserwuję regularnie, że pies zaczyna atakować dzika, oszczekuje go, no dzik po prostu się broni, pies ucieka w stronę właściciela. No i potem dzik goni psa, a właściciel twierdzi, że zaatakował go dzik. A de facto on zaatakował dzika za pośrednictwem swojego psa. Dlatego każdy przypadek, gdzie ludzie mówią, że ich zaatakował dzik, bo realnie takich przypadków nie ma dużo, powinien być poddany analizie, dlaczego tak się stało, kto tutaj zawinił. Jaka była rola człowieka, jaka była rola jego psa, jaka była oczywiście też rola dzika. Także trzeba tutaj z dystansem do tego podchodzić i każdemu przypadkowi się przyglądać.
Ale po pierwsze nie panikować. Nie, a co jeszcze, panie profesorze? Po pierwsze nie panikujemy, a po drugie i trzecie?
Ja, tak jak mówię, no ja dzików się nie boję. Mieszkam akurat w warszawskiej dzielnicy Wawer, gdzie jest tutaj ich bardzo duża populacja. No i spotykam dziki, powiedzmy, no nie wiem, codziennie, albo jak jadę rowerem, samochodem, widzę je przez okno na ulicy, ale przyznam szczerze, nigdy nie miałem żadnej sytuacji, kiedy dzik nawet by się zainteresował moją osobą. Nie wiem, czasami miałem tak, że idę chodnikiem, dzik idzie przede mną, to trochę tak wyglądało, jakbym szedł z nim na spacer, ale nie miałem takiej intencji, ani on. I nie dochodzi do żadnych interakcji między mną a tym dzikiem. No, dzik to nie jest jakieś zwierzę agresywne. Nie wiem, to nie jest tygrys, tak jak wspomniałem.
Bo mówi się, panie doktorze, o tym, że jak idzie locha z młodymi, to wtedy jest niebezpieczna sytuacja, to prawda?
Znaczy, może tak być. No, każda matka troszczy się o swoje dzieci. No, to jest w każdym w zasadzie gatunku pewna reguła. Oczywiście w takiej sytuacji trzeba zejść takiej rodzince z drogi, ale oczywiście nie biegać, nie machać rękami, no nie wyciągać telefonu, żeby tego nie nagrywał, bo trzeba to oczywiście nagrać i wrzucić do mediów społecznościowych.
Obowiązkowo.
Albo w różny sposób to wykorzystać. Czyli po prostu trzeba zejść takim zwierzętom z drogi. No tak jak mówię, ja nigdy nie miałem takiej sytuacji, a mówię, że spotykam dziki bardzo często, czy tu gdzie mieszkam, czy jak służbowo gdzieś jestem w terenie. Także trzeba zachowywać się po prostu rozsądnie, z respektem, nie panikować, schodzić tym dzikom z drogi. No często mam tak, że jadę na przykład, nie wiem, rowerem, wałem przeciwpowodziowym i stoją dziki, coś jedzą. No to nie mogę ich objechać, no to czekam, aż skończą i pójdą sobie i jadę sobie dalej, tak? Czy jak jadę samochodem, no to też idzie dzik, no to się zatrzyma. Wiadomo. Oczywiście to jest też bardzo ważne, trzeba przestrzegać przepisów. Bardzo często kolizje z dzikami są efektem tego, że ktoś nie przestrzega po prostu przepisów ruchu drogowego, co jest niestety w naszym kraju
nagminne.
Tak. To prawda. Sprawa jest złożona, jest bardzo dużo tutaj emocji, politycy też się w to mieszają, jest kwestia afrykańskiego pomoru świń, tak, różnych kwestii prawnych, etycznych, także tu można by długo dyskutować, no. Ale panie, tak jak mówię, koegzystencja jest możliwa.
To najważniejsze. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 był pan doktor habilitowany Jakub Gryz, Instytut Badawczy Leśnictwa. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego wieczoru.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również, jeszcze raz dziękujemy, a w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji.